Miało i szczęść Boże, kłania się Państwu Wiesław Pilch. Proszę Państwa, jestem w portalu w polityce i muszę przyznać, że Pan Marek Budzisz ostatnio mnie zaskakuje, bo zaskakuje mnie celnością swoich konstatacji. Myślę, że go nie doceniłem. Ale to moja wielka, bardzo wielka wina. To znaczy, to jest tak, że nie doceniłem jego intelektu, natomiast pan Budzisz jest człowiekiem, który prezentuje amerykański sposób widzenia i co do tego nie ma cienia wątpliwości. To w nim mi się nie podoba, bo wolałbym, żeby prezentował polski sposób widzenia, ale no nie, tak nie jest. Ten pan popełnił artykuł w Polityce pod tytułem Chiny chcą obrócić w cudzysłowie Europę Zachodnią, to znaczy zwrócić ją ku sobie. To jest artykuł, który świeżo pojawił się w internecie. Artykuł z 26 marca. I cytuję, ja nie będę cytował go w całości, dlatego że on kilkuwarstwowy. Mnie interesują głównie sprawy chińskie. Teraz cytuję ten lit. Graham Allison, profesor politologii na Uniwersytecie Harvarda, a w przeszłości zastępca sekretarza obrony z administracji Clintona, więc już dawno, pisze na łamach Foreign Policy, że Chiny i Rosja, działając konsekwentnie, choć nie rozgłaszając tego faktu, zbudowały trwały sojusz, który staje się we współczesnym świecie związkiem o wiele cięższym gatunkowo ciężarze niż amerykański sojusz, system sojuszniczy. No to jest, czy innymi słowy, tu jest powtarzana teza, że Chiny i Rosja stworzyły sojusz wojskowy, między innymi przede wszystkim sojusz wojskowy. No i tutaj na początku pan Budzisz pisze o związkach Rosji i Chin. A to jest tak, ten powiem Państwu, jako że ten artykuł jest, jak powiedziałem, kilkuwarstwowy, z ilu warstw się składa i co pominę. Związki Rosji i Chin to oczywiście będzie mnie interesowało. Europa Zachodnia a Chiny to również będzie mnie interesowało. Wyobrażenia Pekinu, taki jest podtytuł, to również mnie będzie interesowało. Natomiast kryzys w sektorze bankowym nie będzie mnie interesował, dlatego że on w minimalnym stopniu, na razie przynajmniej, w minimalnym stopniu wpływa na relacje Chin z Europą Zachodnią, a w ogóle nie wpływa na relacje ze Stanami Zjednoczonymi. Więc proszę mi wybaczyć, że ja tak do tego podchodzę wybiórczo, ale jako że wiecie Państwo, gdzie szukać całości artykułu, w związku z tym, jeśli ja zaproponuję Państwu 80% artykułu, no to będzie wystarczyło. Myślę. I więc tak, więc pierwsza część, podtytuł Związki Rosji i Chin. To proszę nie zapomnieć o tym, że on cytuje w tej części cytuje tego wymienionego właśnie powyżej Allisona. Więc to jest amerykański punkt widzenia i załgany amerykański punkt widzenia. Nie mający nic wspólnego z rzeczywistością, choćby dzisiaj niejaki Putin, którego chętnie bym widział na marach, a jeszcze chętniej z nim całą Rosję, a powiedział wyraźnie, że w żadnym przypadku nie ma żadnego sojuszu wojskowego. Jeszcze ja o tym wiedziałem, mówię o tym od momentu, kiedy się taka teza amerykańska pojawiła. A to jest amerykańska teza, nie mająca żadnego pokrycia w rzeczywistości. Cytuję. W jego opinii, czyli Allisona, niedawna podróż Xi Jinpinga do Moskwy i podpisanie w toku jej wizyty, w toku tej wizyty dokumentu dla każdego, kto śledzi rozwój współpracy między Chinami i Rosją, nie powinien być zaskoczeniem. Istotnie, dla mnie nie jest. Mamy, jak argumentuje Allison, do czynienia z konsekwentną realizacją przez chińskiego przywódcę polityki zbliżenia z Rosją, co potwierdza zarówno intensywność osobistych kontaktów, czyli 40 spotkań bilateralnych od 2011 roku, jak i stałe rosnące związki ekonomiczne. Proszę Państwa, tylko że ja o tym mówię od 40 spotkań z Xi Jinpingiem od 2011 roku. No nie, to jest oczywiście kłamstwo, ale Państwo o tym nie wiedzą. Natomiast ja chciałem przypomnieć, że Xi Jinping został po pierwsze sekretarzem generalnym KPH w listopadzie 2012 roku, a nie w 2011, tylko w listopadzie 2012 roku, a przewodniczącym HRL na dwóch sesjach w marcu 2013 roku, więc nie mogło być 40 spotkań bilateralnych od 2011 roku. Niemniej jednak zawsze mówiłem, zawsze od tego momentu, również wtedy, w tym momencie, mówiłem, że Xi Jinping konsekwentnie realizuje politykę zbliżenia z Rosją. Mówię to od 10 lat. Nic nowego. Także tutaj to, co mówi ten Allison, nie jest niczym dla mnie szczególnym. I teraz cytuję dalej. Jak przekonuje amerykański badacz? O, to jest badacz. Ja nie jestem badaczem, ale on jest badaczem. Chiny stały się nie tylko największym na świecie eksporterem do Rosji w 2022 roku, ale także odpowiadały za największy roczny wzrost wolumenu eksportu do Rosji ze wszystkich krajów na świecie. Zaraz. Czy nie będę się czepiał, ale przecież to jest masło maślane. Dobra, okej. W zeszłym miesiącu yuan po raz pierwszy w historii wyprzedził dolara jako najczęściej wymieniana waluta na moskiewskiej giełdzie, reprezentując prawie 40% całkowitego wolumenu obrotu. Warto zapamiętać ten ostatni fakt, bo mamy do czynienia z procesem o charakterze strategicznym, polegającym na wypieraniu dolara, a skutki długofalowe tego zjawiska będą istotne. Chciałem zwrócić uwagę, że to nie jest jedyne miejsce, gdzie ma miejsce intensywne umiędzynarodowianie juana, który to proces zaczął się w 2009 roku z zaleceniem Biura Politycznego Komitetu Centralnego KPH. Cytuję dalej. Pekin nie zwraca też uwagi na wezwania do technologicznego izolowania Rosji i odcięcia jej dostępu do podzespołów krytycznych, o czym świadczy fakt, że eksport ich obwodów scalonych do rosyjskich odbiorców w 2022 roku podwoił się. Stale też rozszerzeniu podlegają rozmaite formy współpracy wojskowej, od wspólnych manewrów, wymiany informacji, eksportu do Rosji technologii, które w przyszłości Moskwa nie chciała udostępnić Pekinowi, po deklarację współpracy w domenie kosmicznej i budowie nowych rodzajów broni. No tutaj pan Budzisz się zapędził, albowiem eksport do Rosji technologii, których w przyszłości Moskwa nie chciała udostępnić Pekinowi, na pewno nie ma miejsca, ale to, no, skoro on cytuje Allisona, no to tam wszystko jest możliwe. I w budowie nowych rodzajów broni. Nic o tym nie wiem, nic o tym nie słyszałem. Wiem, że najnowsze bronie, które Chiny produkują, Chiny testują, to są bronie czysto chińskie. I cytuję, Allison jest zdania, że w gruncie rzeczy na polu wojskowym mamy do czynienia z funkcjonalnym sojuszem, no to jest właśnie ta nowa retoryka amerykańska, który tylko dla maskirowki nie został w ten sposób nazwany. Ten artykuł Grahama Allisona, który jest alarmistyczny, dobrze oddaje ostatnie zdanie, w którym ten amerykański ekspert przestrzega elity waszyngtońskie, pisząc, że cytuję, ponieważ Xi i Putin są nie tylko obecnymi prezydentami swoich dwóch narodów, ale także przywódcami, których kadencje faktycznie nie mają daty wygaśnięcia, Stany Zjednoczone będą musiały zrozumieć, że stoją w obliczu najważniejszego, nieogłoszonego sojuszu na świecie. No ale to już, tak jak powiedziałem Państwu, to jest teza amerykańska, która została ukuta po wizycie Xi w Moskwie, która absolutnie nie jest uprawniona. Została zresztą przez niejakiego Putina ogłoszona za kłamstwo. Tak, proszę Państwa. Przepraszam. I teraz drugi, znaczy podtytuł, kolejny podtytuł i kolejny duży, duży problem, duża, duża sprawa pod tytułem Europa Zachodnia a Chiny. Europa Zachodnia a Chiny. No i teraz, no niestety Włodzisz ma to do siebie, że porównuje to, to wystąpienie Galsiona, traktując je jako, jako taki kamień węgielny amerykańskiej nowej, po tej wizycie, polityki w stosunku do Chin, a porównuje to z Europą. Cytuję. A wystąpienie Galsiona warto zestawić z ostatnimi deklaracjami polityków europejskich, którzy przygotowują się do odwiedzenia Pekinu. Tym bardziej, że o ile w Europie na politykę Pekinu patrzy się z rosnącą Ameryce, tym bardziej, że o ile w Ameryce na politykę Pekinu patrzy się z rosnącą obawą, o tyle nastroje w Europie wydają się być zupełnie inne. W stolicy Chin był niedawno kanclerz Scholz. No, dosyć dawno. W przyszłym tygodniu udaje się tam premier Hiszpanii, Pedro Sanchez. Potem jedzie Emmanuel Macron. Zapowiadana jest też wizyta szefowej Komisji Europejskiej. Niewątpliwie mamy do czynienia, o czym zresztą piszą media na całym świecie, z chińską ofensywą dyplomatyczną, bo między wizytami polityków europejskich w stolicy Chin pojawi się jeszcze prezydent Brazylii. Przepraszam bardzo, to jest chińska polityka dyplomatyczna? Czy ja dobrze to słyszę? To znaczy, jak ktoś przyjeżdża do Chin, to jest chińska polityka dyplomatyczna, a nie polityka dyplomatyczna tych krajów, z których szefowie przyjeżdżają do Chin? No, widocznie ja nic z tego nie rozumiem. No ale powiedzmy sobie, że dla pana, dla autora, to jest chińska, to jest cecha chińskiej ofensywy dyplomatycznej. No właśnie. A tym bardziej, że pojawi się jeszcze prezydent Brazylii, Luka. Mówi się też o ewentualnym telefonie Xi Jinpinga do prezydenta Załęskiego, który mógłby, jak się spekuluje, przybliżyć nas do jakiejś formuły zawieszenia broni na froncie rosyjsko, na froncie wojny rosyjsko-ukraińskiej. No tak, to jest ale to jest jedyny element chińskiej gry dyplomatycznej, mianowicie ten ewentualny telefon, który to telefon, no po prostu ja o nim słyszę już od 10 dni i on nie ma miejsca. On ma się już wydarzyć, ale nie wydarzy się. No cóż, widocznie on się ma wydarzyć. A cytuję dalej. To, co jest uderzające, kiedy porówna się stanowiska formułowane przez Amerykanów i przedstawicieli Europy, to fakt, że mamy do czynienia z zupełnie odmiennym postrzeganiem Chin i roli tego państwa w świecie. Tak, proszę Państwa, ja pozwolę sobie, jako że tekst jest istotny, pozwolę sobie zaprzestać teraz informowania Państwa o tym tekście i zaprosić Państwa do kolejnej odsłony, do drugiej odsłony tego tekstu, mojego felietonu mówiącego o tym tekście. Dziękuję, kłaniam się, do usłyszenia.